dlaczego sen jest ważny i jak zadbać o jego jakość. Zapraszamy do wysłuchania rozmów o zdrowym śnie. Podcast Wyspani, by spało się lepiej.
Cześć. Rozmawiamy dużo o śnie. Sen stanowi bardzo ważną część naszego życia. Sen potrafi też wpływać na nasz nastrój, na to, jak się czujemy. Bądź może odwrotnie, nasz nastrój potrafi wpływać też na to, jak sypiamy. To jest takie pytanie, nad którym możemy się zastanawiać, a na które odpowiedź postaramy się też znaleźć w dzisiejszym odcinku. Moją dzisiejszą gościnią jest psycholożka, psychoedukatorka, youtuberka, autorka książki W głowie się poprzewracało. Osoba, która dużo mówi o tym, jak nasze emocje, jak nasze zdrowie psychiczne jest ważne i co nam w tym pomaga. Osoba, która też opowie o tym, jak sen pomaga nam w tej dobrej kondycji psychicznej. Hania Sywula, czyli Hania S. Cześć, witaj.
Cześć, dziękuję pięknie za zaproszenie.
Ja się bardzo cieszę, bo ten temat jest mi też bardzo bliski. To, jak funkcjonujemy, czy psychicznie, czy fizycznie, w dużej mierze zależy od tego, jak sypiamy. Ale zanim w ogóle przejdziemy do tego wątku, tak bardziej już rozkładając go na czynniki, pierwszy powiedz, czy się wyspałaś i jak sypia psycholożka?
Wyspałam się, przed chwilą się zastanowiłam, jak tam dzisiaj w ogóle mój sen. Spałam prawie 8 godzin, więc wyspałam się. Dobrze się czuję, jestem taka skoncentrowana właśnie dzięki temu. Jak sypia psycholożka? Stara się jak najlepiej i stara się zawsze z tymi wskazówkami, które gdzieś z nami wiem, że działają. Zawsze wychodzi? Nie zawsze, ale staram się za każdym razem.
Czyli czy te 8 godzin to jest taka złota, magiczna liczba, jeśli chodzi o dobre wysypianie się?
Nie, nie mamy magicznej liczby i prostego przepisu, jeżeli chodzi o ilość snu. Gdzieś jest to między 7 a 9 zazwyczaj. Większość z nas potrzebuje między 7 a 9 godzin snu, ale nawet ważniejsze niż ta konkretna liczba, czy to będzie 7,5 czy 8,5, jest to, czy jest w stałych porach, czy to jest sen jakościowy, więc tu jest dodatkowo wiele czynników.
No dobrze, bo trochę zaczęłam opowiadać o tym, że ten sen bywa ważny w odniesieniu naszego zdrowia psychicznego. Opowiesz trochę o tym, jaką rolę w ogóle pełni sen w naszym życiu i dlaczego jest taki ważny?
To jest szalenie ciekawe, że my przez 1/3 doby jesteśmy absolutnie wyłączeni i nie robimy nic, a jednocześnie jest to tak ważne, że wpływa na całą resztę. No bo jak pewnie też wiesz, bo też jesteś psycholożką gdzieś z tej dziedziny. To jest... sen sprawia, że możemy, nasz mózg może się zregenerować, może skonsoliduje się pamięć w czasie snu, więc też regenerujemy się i ta regeneracja wpływa potem na cały dzień, na to, jaka jest nasza koncentracja, nasza zdolność do uczenia się, do zapamiętywania, ale też zdolność regulacji emocji.
Taka magiczna umiejętność też, a propos magiczności.
Tak, ta regulacja emocji, chociaż to jest taki mój konik i nie można tego oddzielić od naszego zdrowia fizycznego, od tego, jak działa nasz organizm, czy jest zregenerowany właśnie na przykład. I zrobiono takie bardzo ciekawe badania z wykorzystaniem neuroobrazowania i osoby, które były niewyspane, ich aktywność w ciele migdałowatym była znacznie wyższa. O 60% nawet to ciało migdałowate było wyższe, a to jest ta część mózgu, która odpowiada za reakcje emocjonalne. Więc to takie rozdrażnienie, jakie
czyli
mamy.
Dużo bardziej potrafimy podchodzić z takim dużym poziomem emocji, tak? Jeśli się nie jesteśmy wyspani, to w tę stronę.
Tak, często taki irracjonalny gniew, drażliwość. To, co się pojawia, jak często wiemy, że człowiek głodny jest zły i tak samo niewyspany.
Jest zły człowiek.
Tak, taki poirytowany. Łatwo go wyprowadzić z równowagi.
Okej, ale to też działa w drugą stronę, czyli jak się wysypiamy, to wtedy rzeczywiście potrafimy mieć dużo lepszy nastrój, dużo więcej energii, te emocje nasze są dużo spokojniejsze?
Na pewno mamy lepszą zdolność do kontrolowania ich, do jakoś wpływania na nie, do pomieszczenia w sobie i hamowania swoich reakcji emocjonalnych, bo to, że emocje się jakieś będą zdarzać, to jest zupełnie naturalne.
Chyba nawet dobrze, jak się zdarzają.
Tak, ale co z nimi zrobimy, to już za to odpowiada na przykład regulacja emocjonalna i właśnie ta zdolność jest dużo większa, jeżeli jesteśmy wyspani.
Okej. No to jest takie dosyć ciekawe, bo myślę, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie? Że czasami potrafimy też kłaść się spać i to jest taki moment, który może być momentem trudnym, bo z tym zaśnięciem różnie bywa. I to też pewnie ma znaczenie, jak my się do tego snu przygotowujemy, czy się w ogóle jakoś przygotowujemy, prawda? Czy tutaj jak to powinno wyglądać? Co o tym ty myślisz?
Jest tak, że ideałem jest sen w regularnych porach, w tych samych godzinach, nawet ideałem. W weekend. Mhm. Żeby to były te same godziny, bo nasz organizm lubi rytuały, lubi też przewidywalność i dzięki temu, że będziemy kłaść się o tych samych porach, wstawać o tych samych porach każdego dnia, nasz organizm będzie wiedział, co się wydarzy kiedy, ale też hormonalnie to znajdzie swoje gdzieś odpowiedź, czyli rano będzie większy wystrzał i kortyzolu, który nas pobudzi, a wieczorem melatoniny, która nas gdzieś ulula do spania i to przekłada się na rytm okołodobowy, co jest bardzo, bardzo ważne, bo pozwala nam być bardziej obudzonymi w ciągu dnia i bardziej się regenerować w czasie snu.
Myślę sobie, jak ja tak sypiam, czy ja rzeczywiście tak mój organizm uczy tych rytuałów i zdrowych nawyków i no, to tak różnie z tym bywa i to mówię o tym głośno faktycznie, że to edukowanie o śnie jest ważne, myślę, no bo gdzieś tam chcemy też pokazywać, co należy robić, żeby o ten sen dbać i dlaczego należy o niego dbać. Więc jak sobie teraz mówimy o tym zasypianiu i o tym, co na przykład należałoby robić, żeby ta melatonina, o której wspomniałaś, rzeczywiście się wytwarzała, bo to też można na nią wpływać, prawda? Na to, żeby jej było więcej, a przez to, żeby nam się lepiej spało. To co możemy robić?
Tak, to są te złote zasady. Z jednej strony ta regularność i to, że rano po wstaniu wystawimy się na światło, na jasne światło, najlepiej słoneczne, ale też nie zawsze jest to takie proste. Może być to mocne światło, są takie lampy specjalne też, które pomagają gdzieś rano dobodźcować się światłem, bo światło słoneczne jest takim sygnałem dla naszego mózgu, że jest dzień, że jest stan czuwania, a nie spania i regeneracji. I jeżeli to zrobimy, to też nasz rytm okołodobowy się reguluje i po około 16 godzinach zwiększa się w naszym organizmie adenozyna, czyli ten hormon taki zmęczenia, takiego chęć zaśnięcia.
Dlatego, dużo trudnych słów, ale tak.
Tak, dlatego ten poranek jest ważny. Już ten poranek sprawia, czy wieczorem
jak
będzie
wstaniemy.
Się... Tak, to co zrobimy po wstaniu bardzo wpływa na to, jak to będziemy się zasypiać. Więc to jest jedno, ale też żeby wieczorem być bardziej sennymi, łatwiej zasypiać, ważne jest ograniczenie ekranów i to jest pewnie...
Zmora naszych czasów. Ja sama też, no niestety zdarza mi się, że wieczorem muszę zerknąć, czy tam przypadkiem coś najważniejszego na świecie się nie dzieje. To jest trudne, myślę, prawda, żeby odstawić te telefony zupełnie wieczorem i nie zaglądać do nich.
Tak, oczywiście, bo tam kusi, cały czas się coś dzieje, coś nas omija, zawsze się coś dzieje, czy śpimy, czy nie śpimy. A są dwie rzeczy w tym złe dla naszego snu. Po pierwsze światło, światło niebieskie, które blokuje wydzielanie melatoniny. Nawet na 3 godziny po odłożeniu ekranu jest zaburzenie wydzielania melatoniny, więc ta senność, nawet jeżeli zaśniemy i pójdziemy spać, to ten sen nie jest taki jakościowy, jaki mógłby być. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest związana z pobudzeniem emocjonalnym, bo to, co czytamy, zazwyczaj nie jest neutralne emocjonalnie.
Ciągają nas te kontrowersyjne wieści.
Tak, nawet coś się stanie w pracy, coś sprawdzimy jeszcze maila i jesteśmy już zestresowani tym, czy tam się coś wydarzy, czy nie, jaki będzie ten mail, albo za chwilę, co się dzieje na świecie, a tam się ciągle dzieje, coś się dzieje i zazwyczaj nie są to rzeczy neutralne. Kiedy jesteśmy pobudzeni emocjonalnie, to też trudniej jest nam zasnąć. Pojawiają się kolejne myśli, że coś się może wydarzyć i to wpływa na naszą zdolność do zaśnięcia i do snu.
Są te gonitwy myśli takie, które mogą się pojawiać, albo jakieś takie niepokoje o to, co może się pojawiać, albo co może się wydarzyć następnego dnia.
Tak, to jest ten stres i wtedy też, no w stresie jest nam trudniej zasnąć, to chyba wszyscy tego doświadczamy. Ja bardzo pamiętam moją noc przed maturą, kiedy miałam takie, trzeba się wyspać, bo matura, ale stres, bo ciągle myśli jakieś i przed takimi stresującymi, jednorazowymi sytuacjami to jest normalne, to jest odpowiedź naszego organizmu, ale jeżeli to jest przewlekłe, jeżeli codziennie coś się dzieje, a jeżeli sprawdzamy internet, memy, newsy, wiadomości, to ciągle się coś dzieje, to jest to już z dużym kosztem dla naszego snu, dla naszej regeneracji, dla naszej pamięci, uwagi, zdolności do regulacji emocji, a więc w konsekwencji nastroju.
A powiedz, udaje ci się ten telefon trzymać poza sypialnią, czy poza miejscem, w którym sypiasz?
Staram się, mam założone uczciwie. Blokady. Tak, okay. Myślę, że przez większość czasu mi się udaje nie zaglądać wieczorem. W sensie,
myślałam, że podasz jakieś takie porady, triki, jak to robić, żeby ten telefon zostawić gdzieś parę metrów dalej od siebie.
Tak, ja tym bardziej w takich gorszych okresach życia, kiedy mam dużo stresu, albo gdy zauważam, że mi ciężej odłożyć telefon samej i się zdyscyplinować, biorę ładowarkę i podłączam ją w kuchni po prostu. I to jest bardzo ważna zasada, mam budzik poza telefonem. A, okay. To znaczy, kupiłam sobie fizyczny budzik.
Nie z telefonu.
Tak, żeby, bo jeżeli jest budzik w telefonie, jakby większość z nas pewnie używa tej funkcji, to problem jest taki, że już mamy w ręce telefon. To jest pierwsza rzecz, którą trzymamy w ręce po obudzeniu. Jeszcze zanim się obudzimy tak naprawdę, to łapiemy za ten telefon i w porządku, jeżeli wyłączamy budzik i go odkładamy. Tylko problem jest taki, że ten telefon już nas zachęca wtedy do sprawdzenia, co na świecie. I wtedy zanim jeszcze zdążymy sprawdzić, co u nas tego dnia, jak się czujemy, sprawdzamy, jak się czuje świat i czego świat potrzebuje, a nie czego my potrzebujemy.
Okej, czyli trochę pozbawiamy się takiej też uważności na siebie, tak? Czyli tego, co jest dla nas ważne, od razu naszą uwagę odwracając na zupełnie inne tematy.
Tak, myślę, że łatwo zgubić tę uważność, jeżeli właśnie trzymamy telefon, bo może można mieć tę samodyscyplinę i go samemu odłożyć, ale myślę, że jest trudniej, tym bardziej, jeżeli tam są powiadomienia, jeżeli to już kusi, te ikonki i czerwone, te liczby w kółeczku, co się wydarza, no to na pewno utrudnia i gdzieś nasz mózg ciekawość. Po prostu jest
nasza ciekawość może zwyciężać. I to są te takie sytuacje, w których rzeczywiście możemy mieć narzędzia zewnętrzne, czyli telefony, niektórzy być może jeszcze laptopy, tablety i tak dalej, które mogą nas pobudzać, mogą sprawiać, że szukamy tych informacji na zewnątrz, ale są takie sytuacje i to chyba nawet mi się też ostatnio zdarzyło, że jak mamy taką świadomość, że coś ma się wydarzyć ważnego następnego dnia, na przykład, że mamy samolot gdzieś, nie? Mam samolot tam, nie wiem, o 7:30 i musimy wstać tam o konkretnej godzinie, której zwykle nie stajemy, no to z założenia wiemy, że powinniśmy się wyspać, żeby wstać o tej 5:00 tam powiedzmy, czy tam 4:30, ale nasz mózg zaczyna tak działać, że my nie możemy zasnąć, bo nam się wydaje, że jak zaśniemy, to się nie budzimy i przegapimy samolot.
Tak.
I co tu się dzieje wtedy z nami? Skąd w ogóle taki proces? O co tu chodzi?
Dzieje się niepokój, stres, pobudzenie. No i to pobudzenie, ciężko jest zasnąć, jeżeli jesteśmy pobudzeni. Więc też, jeżeli długo leżymy w łóżku i nie możemy zasnąć, to też tak behawioralnie robi się coraz trudniej, bo nasz mózg zaczyna kojarzyć łóżko z różnymi innymi czynnościami. Jeżeli na przykład często wnosimy sobie do łóżka oglądanie Netflixa, jakieś czytanie książek, robienie różnych innych rzeczy, często też to się dzieje, kiedy właśnie leżymy długo i nie możemy zasnąć, to też nasz mózg zaczyna kojarzyć sen z czymś innym niż spanie. Więc wtedy warto też wyjść z tego łóżka i wrócić dopiero, kiedy zaczniemy być naprawdę zmęczeni. To się poleca osobom, które mają problemy ze snem, żeby w tym łóżku nie leżeć, bo to gdzieś uczy nasz mózg tak behawioralnie, że łóżko
jest coś... też jest do innych czynności, tak? A nie tylko do spania.
Tak.
A powiedz, są jakieś sposoby, techniki, które by pomagały trochę z tym niepokojem i stresem sobie poradzić? Z tym właśnie takim przedwczesnym zamartwianiem się, myśleniem o tym, co się wydarzy jutro i że muszę wstać o tej 4:00, nie mogę zaspać, przez to nie śpię w ogóle. Czy jakoś jesteśmy w stanie sobie trochę z tym powalczyć?
Jasne, mamy na to techniki, na szczęście.
Wiadomość.
Tak, już mamy dużo fajnych narzędzi. Trening uważności, gdzieś obserwowanie swoich myśli. Trening dyfuzji poznawczej, czyli takiej zdolności odklejenia się trochę od swoich myśli i obserwowania ich bez angażowania się w nie.
Brzmi bardzo ciekawie tajemniczo.
Tak, ja bardzo lubię trening dyfuzji poznawczej związany z wizualizacją, czyli na przykład oglądanie swoich myśli trochę, jakby to były chmury i pozwalanie im przelatywać, bo to pozwala trochę odsunąć się o krok od swoich myśli, nie być tak zaangażowanym, nie łapać się tych chmur i z nimi nie jechać, tylko spojrzeć na nie z boku. I dzięki temu też łatwiej jest trochę się od tego odsunąć. Ja jeszcze też lubię przed snem, tylko że trochę wcześniej, a nie już w łóżku, popisać w dzienniku, czyli wypisać te swoje myśli, te zmartwienia. To też pozwala się trochę od nich oddzielić. I ja nawet mam wrażenie, mam taką świadomość, kiedy zasypiam, że jeżeli się czymś martwię, to to już jest gdzieś tam zapisane. to nie ucieknie. Jeżeli to jest bardzo ważne, to ja jutro na to spojrzę. I no bo mam czasem taką myśl, że ojej, a co jeżeli o tym zapomniałam? A co jeżeli coś tam się stanie? Ja tak, okej, pomartwię się tym jutro i nie zapomnę, bo to jest gdzieś zapisane. Więc też wypisywanie myśli może pomóc gdzieś nie wchodzić, nie brać ich ze sobą do łóżka.
Okej, zostawiać je, żeby nie przeszkadzały w tym zasypianiu. Mhm.
Tak, ale też stresujące sytuacje, takie jednorazowe, to też jest normalne, że wtedy będzie to wpływać na nasz sen. Warto wtedy o siebie zadbać, też o właśnie to wyciszenie, o rytuały, jakiś relaks, bo to jest też ważne, żeby przed snem dać sobie czas na zrelaksowanie się, na przygotowanie się do tego snu, na wyciszenie, właśnie przygaszenie świateł, gdzieś nie rzucanie się już, nie bodźcowanie się silnymi światłami i trochę takie uspokojenie swojego układu nerwowego też. Nie, na przykład jedzenie ciężkostrawne, jeżeli najemy się pizzą na wieczór przed pójściem spać, to też nasz sen będzie mniej jakościowy. Dlatego, że nasz organizm podczas snu ma się zająć regeneracją, a trawienie jest trudnym procesem.
Przeciwstawnie.
Gdzieś ważnym dla naszego organizmu i on będzie się zajmował tym, zamiast się regenerować. Więc to też jest...
Czyli lepiej napić się tej szklanki ciepłego mleka, jak kiedyś się piło.
Tak, jeżeli jesteśmy głodni, to zjeść coś lekkostrawnego może, ale tak to też ważne, żeby zostawić sobie tę przerwę po jedzeniu. I to nie jest...
Żeby sobie nie utrudniać przede wszystkim, prawda?
Tak, żeby ten sen był jakościowy. Skoro już idziemy spać, nie będzie nas te parę godzin w świecie, to żeby to był jak
najlepszy czas.
Bardziej regenerujący, tak.
Trochę jest też tak, że my lubimy szukać inspiracji i podpatrywać innych, jeśli chodzi o te rytuały, zdrowe nawyki. Dlatego tak będę chciała ciebie też podpytać, jak to jest u ciebie z takim wyciszaniem się, z tymi emocjami? Na przykład, co u ciebie działa, co gdzieś tam zauważyłaś, że jest skuteczne w takim, w przygotowywaniu się do tego dobrego snu?
Ja używam, bardzo lubię trening uważności.
A opowiesz trochę, czym jest ten trening uważności? Bo ja samo pojęcie znam i kojarzę, ale też dużo się o tym mówi, nie? Że o tej uważności, że ona jest ważna i uważność ważna, a to fajnie nam się składa, ale jakbyś mogła trochę więcej o tym powiedzieć.
Tak, trening uważności, mindfulness, to jest ćwiczenie, to jest taka umiejętność bycia tu i teraz. Mhm. Czyli nie szukania tego, co się, nie bycia w przyszłości, tego, co się może wydarzyć jutro, pojutrze, za rok, za 5 lat, ani w przeszłości, czyli nie rozpatrywania tego, co się wydarzyło i co gdzieś może nas zmartwi.
Czyli brak tej analizy takiej, która się zdarza, tak?
Trochę bardziej...
Przeszłej i przyszłej.
Trochę bardziej bycie niż myślenie nawet. I może... Czasem jest to takie jakoś przekonanie, że medytacja, trening uważności, ćwiczenie uważności jest związana z niemyśleniem.
No i to jest... Da się w ogóle?
Nie, nasz mózg to jest jednak białko, woda i prąd. Tam ciągle są jakieś impulsy elektryczne. Jeżeli
nie wyłączymy go, nie ma opcji.
Nie ma opcji. Jeżeli by tego nie było, to tylko w przypadku, którego nie chcemy gdzieś realizować. Więc te myśli się będą pojawiać, to jest naturalne. Ale możemy się w nie nie angażować. Możemy gdzieś je zauważać i zobaczyć. A możemy też spróbować najbardziej być w momencie doświadczania tego, co tu i teraz. Gdzieś można sobie wziąć jakiś przedmiot, poczuć jego fakturę, temperaturę, zainteresować się doświadczeniem tego, tak jakbyśmy przybyli z innej planety i widzieli te rzeczy po raz pierwszy. Myślę, że...
Czyli skupić nasz mózg trochę na tym, co jest w tej chwili momencie, tak? Czy to dotyczy jakiejś rzeczy, która jest w pomieszczeniu, czy dźwięku pewnie, czy w ogóle czegokolwiek, co się dzieje w tej danej sekundzie, tak jakbyśmy miały teraz, nie wiem, skupić się, no nie będę teraz dotykać mikrofonu, bo to na nas dobrze nie zadziała, ale jakbyśmy miały na przykład skupić się na tym, jak ten mikrofon ma jaką fakturę i tak dalej, że to o to chodzi.
Ja mam wrażenie, że skupienie się na jakimś przedmiocie, na czymś fizycznym właśnie, co możemy sobie dotknąć, jakoś upraszcza ten proces, łatwiej go, że jest prosty, staje się łatwiejszy, bardziej intuicyjny, kiedy właśnie mamy coś w rękach, na czym się możemy skupić, na czym możemy trenować uważność, ale oczywiście też bardzo fajnie się trenuje uważność na odczuciach z ciała, na gdzieś doświadczaniu tego, gdzie jesteśmy, co się dzieje z naszym ciałem, nawet tego, nie wiem, jak czujemy ubrania na sobie. To jest bardzo, dla mnie to jest bardzo ciekawe, dlatego że mamy takie fajne receptory w skórze, które nie dają nam cały czas sygnałów, że coś na nas leży, coś do nas przylega. A kiedy się zastanowimy nad tym, gdzie czujemy swoje ubrania, czy styk z podłożem, z krzesłem, z łóżkiem, jak już leżymy, to nagle możemy to wszystko poczuć. Te receptory tam gdzieś są i działają.
Zdajemy sobie sprawę, że je mamy w ogóle chyba wtedy, nie?
Tak.
Że tak na co dzień w ogóle o tym zapominamy. No ta uważność to taka cenna umiejętność, myślę, którą, no, którą wcale nie jest łatwo, nie? Bo na co dzień jakby nie zwracamy uwagi na te małe szczegóły, a raczej staramy się przewidywać, analizować, przygotowywać na to, co będzie, więc to jest fajne, żeby próbować. I trochę też jest tak, że jak nam się uda już zasnąć i sobie pozwolimy na ten sen, no to pojawiają się te sny, które są przedziwne, różnych treści, różnych historii. Czy one od strony psychologii mają znaczenie? Bo wiele osób się doszukuje, tak, że to coś oznacza, że to pewnie z czymś się wiąże. Jak to jest z tymi snami?
To jest...
Tak między psycholożka.
To jest bardzo duże zagadnienie, dlatego że... Freud napisał taką książkę Objaśnianie marzeń sennych i gdzieś poszukiwał tego, że sny mają konkretne znaczenie i czy możemy je analizować, czyli że możemy powiedzieć komuś, jaki był nasz sen i ten ktoś inny może z tego coś wywnioskować, opowiedzieć nam o tym, co to znaczy. I to jest bardzo ciekawa koncepcja, dlatego że według Freuda to te marzenia senne były taką drogą do nieświadomości, do tego, co nam może powiedzieć nasz mózg, kiedy właśnie nie próbujemy tego analizować.
Kiedy go nie kontrolujemy, tak? W takim sensie.
Tak, okay. Że on sam nam coś powie, jakieś z nieświadomości, z tych jakichś zakamarków umysłu dowiemy się czegoś o sobie, do czego nie mamy dostępu świadomie. I to jest bardzo taka, powiedziałabym, ekscytująca wizja, tylko że problem jest taki, że nie możemy tego sprawdzić.
W sensie nie możemy tego zbadać w żaden sposób, czy tak rzeczywiście jest.
Tak, bo jak zbadać, jak sprawdzić naukowo nieświadomość? Dlatego to są jakieś rozważania, jakieś pomysły, ale nie mamy na to żadnych dowodów naukowych. I problem też jest taki, że nawet gdy różnym analitykom, którzy się zajmowali gdzieś terapią i psychoanalizą, podano, oni znali pewien klucz, to oni sami ten sam sen interpretowali na bardzo różne sposoby, więc nie jest to w żaden sposób...
Trochę jak z horoskopem? W sensie takim, że jak nam będzie pasowało, to my w to uwierzymy.
Trochę tak, trochę też, że to każdy interpretuje przez swój pryzmat, czyli ten psycholog przez jakiś swój pomysł, więc sny są ciekawe i możemy się zastanawiać nad tym, czy coś dla nas znaczą, ale to my sami możemy tylko pomyśleć, czy nam się z czymś kojarzą, czy coś nam się odtwarza, bo faktycznie jest tak, że na przykład w zaburzeniach emocjonalnych często pojawiają się koszmary senne. I dlaczego? Dlatego, że taka jest koncepcja, że te problemy emocjonalne, emocjonalnie tłumione emocje w ciągu dnia gdzieś mają większe prawdopodobieństwo do pokazywania się w snach. Jest to ciekawe, ale nie mamy dowodów, a współczesna koncepcja naukowa jest gdzieś taki jest pomysł na analizę treści marzeń sennych, że jest to próba przetworzenia tego, co się wydarzyło w ciągu dnia i dopasowania do tego, co już mamy w sieciach poznawczych, czyli do naszej wiedzy. Dlatego konsolidacja pamięci się bardzo silnie odbywa w ciągu snu, więc jeżeli się uczymy i pójdziemy spać, to wtedy to się też konsoliduje i gdzieś marzenia senne są też po to, dopasowanie do naszych sieci poznawczych nowych treści, ale też czasami przećwiczenie pewnych sytuacji. To jest taki...
Takich scenariuszy w głowie, które się dzieją w trakcie snu, o tym mówisz?
Tak, to się dzieje gdzieś... Nasi przodkowie śnili o polowaniach, gdzieś mogli sobie przetrenować w snach to, co może się wydarzyć wkrótce i zobaczyć, jak się mogą zachować.
Zobaczyć. No.
Tak, a my śnimy o innych rzeczach, gdzieś o rzeczach społecznych i czasem te sny mają taką funkcję.
śnię, że za miesiąc polecę na urlop, na przykład. Może się wydarzy. Nie, ale to masz rację, że rzeczywiście mogą mieć taką funkcję obronną, trochę przygotowującą, prawda, jeśli chodzi o te sny. Przy czym tak sobie mówię, że jak powiedziałaś o tych zaburzeniach emocjonalnych, że koszmary mogą być efektem zaburzeń i puszczenia emocji, to też nie jest tak, że jak ktoś ma koszmary, to ma na pewno zaburzenia emocjonalne, prawda? Mhm. Albo że to różnie bywa z tymi koszmarami.
Tak, tak. Różnie bywa to. Gdzieś jest też fantazja naszego mózgu. Mhm. To, że po prostu w fazie REM, czyli w fazie, w której pojawiają się marzenia senne, to jest ta faza snu, kiedy ruchy naszych gałek ocznych są bardzo szybkie, jest to taki płytszy sen, wtedy łatwiej się też wybudzić i wtedy pojawiają się marzenia senne. Jest aktywny obszar mózgu odpowiedzialny za bodźce wzrokowe i to pozwala nam, dlatego widzimy te różne obrazy w snach, a jest też aktywny obszar odpowiedzialny za przetwarzanie emocjonalne, ale dużo mniej. Dlatego gdzieś przez spadek noradrenaliny w czasie fazy REM pomaga trochę uporządkować emocjonalnie to, co się wydarzyło w ciągu dnia. I to też naukowcy współcześnie wskazują jako funkcję snu, gdzieś do regulacji emocji, do przetwarzania.
Okej, okay, czyli że jak na przykład możemy iść spać w takim dużym napięciu emocjonalnym albo dużym pobudzeniu, znaczy pobudzeniu to może nie, ale nagromadzeniu różnych emocji, o może tak, to ten sen może pomóc nam to trochę gdzieś tam uspokoić, złagodzić i następnego dnia jakoś sobie z tym lepiej poradzić, jeśli się pozwolimy sobie wyspać.
Tak, idealnie by było jakoś przetworzyć to wcześniej, żeby pójść spać wyciszeni już.
Okej, okay, no tak. To by był ten scenariusz idealny.
Tak, i przetworzą się te emocje z dnia, które się wydarzały, które gdzieś miały miejsce przy różnych sytuacjach i to się będzie działo podczas snu. Dobrze, żebyśmy nie szli właśnie bardzo pobudzeni spać, bo to nam przeszkodzi się wyspać. Tak samo kofeina dlatego gdzieś wzmaga to pobudzenie fizjologiczne, a obniża jakość naszego snu. Tak samo alkohol. To są gdzieś substancje, które może alkohol na przykład wydaje się czasem, że pomaga zasnąć, bo łatwiej, ale tak naprawdę spłyca sen i sprawia, że ten sen nie jest jakościowy. A kofeina, mimo że może być tak, że już nie czujemy pobudzenia, bo kawę wypiliśmy o 20, i wydaje się, że możemy iść spać, jest w porządku, gdzieś z nas zeszło, powiedzmy, to nasz organizm to wciąż odczuwa i zablokowane. Bo z kofeiną jest tak, że receptory, w których jest adenozyna zwykle, czyli hormon odpowiedzialny za to, że zaczynamy być zmęczeni po wielu godzinach czuwania, są blokowane przez kofeinę i dlatego trochę wycisza, jakby wyłącza nam to odczucie zmęczenia, ale jednak trochę nasz organizm jest oszukany i to wcale nie znaczy, że jesteśmy pobudzeni i niezmęczeni, skoncentrowani.
I prędzej czy później gdzieś tam się odezwie ten organizm, że halo, halo, ale jednak jestem zmęczony.
Tak, tak.
Czyli generalnie to jest tak, że jeśli się wysypiamy i pozwalamy sobie na to, żeby się, na ten dobry, jakościowy sen, na to, żeby się też tak uspokoić, wyciszyć emocjonalnie, a znajdziemy sobie też na to sposób, bo pewnie każdy ma inny, no to będziemy prawdopodobnie czuli się dużo lepiej tak w takiej kondycji psychicznej, czy w odniesieniu już nawet do samych emocji dnia następnego, że jakby to jest ze sobą związane i trudno to podważać.
Tak, też nasza zdolność koncentracji jest zupełnie inna, a jeżeli jesteśmy nieskoncentrowani, nie umiemy się skupić, nasza efektywność pracy spada, nie możemy zapamiętać różnych rzeczy, po prostu czujemy się trochę, jakoś dla mnie to obrazuje takie poczucie, że to jest takie za mgłą, że jakby ten coś próbuje zapamiętać, ale to nie idzie, jakoś mój mózg nie chce działać. To też moja ocena tego dnia, mój nastrój spada, nie tylko dlatego, że mam jakoś słabszą zdolność regulacji emocjonalnej przez niewyspanie, ale też dodatkowo przez to, że jestem nieskupiona, to też nie jestem z tego zadowolona zwykle, dlatego też mój nastrój nadal spada, także to jest takie samo napędzające się błędne koło.
Które tylko zależy od nas, żeby je zatrzymać. A ponieważ jesteśmy w takim dosyć specyficznym miejscu, to jeszcze mam takie jedno pytanie w sumie końcowe. Czy to, na czym śpimy, ma znaczenie?
Ma.
Materac, kanapa.
Potrzebujemy miejsca, w którym jest nam wygodnie, jest nam komfortowo. Ja na przykład mam taką swoją poduszkę, zresztą od was, którą biorę ze sobą wszędzie i zawsze na urlop, bo po prostu na innych się nie wysypiam.
Okay.
To jest ważne, żeby nam było wygodnie, żebyśmy, dlatego warto zadbać o ten komfort snu, o to też jaką mamy temperaturę w pomieszczeniu, o te wszystkie małe rzeczy, które składają się na nasz sen i jedną z nich jest faktycznie materac, poduszka, to czy jest nam po prostu dobrze.
Miękko czy twardo, bo pewnie też każdy z nas inaczej to lubi.
No. Tak.
Okej. No dobrze, to jest dużo takich cennych informacji, które myślę, no mają znaczenie tak w tym kontekście, jeśli chcemy się zaopiekować sobą nie tylko w odniesieniu do takiego fizycznego, fizycznej kondycji, no ale tej psychicznej. Dlatego na koniec też chciałabym cię prosić o jakieś takie rady, rekomendacje dla widzów w sumie, które mogliby zastosować w swoim życiu, jeśli chodzi o takie emocjonalne zaopiekowanie się i swoim snem, i sobą samymi.
Ja mam jeszcze taką myśl, że czasem jak ktoś pyta o wskazówki na lepsze zadbanie o siebie, na jakąś regulację emocji, to chciałby jakichś takich psychologicznych ciekawostek, trików, magicznych, jakichś takich najchętniej.
Takiej różdżki najlepiej, która po prostu pomoże i będzie wszystko dobrze.
Tak, tak, albo obrócić się 3 razy, 2 razy klasnąć i będzie dobrze. A zadbanie o te podstawy, chociaż, nie wiem, wydaje się może mało ekscytujące, atrakcyjne, jest bazą, jest tym, od czego musimy wyjść, bo bez tego po prostu ciężko będzie gdzieś pójść dalej. Więc jeżeli chodzi o rady, to takim super trikiem będzie wychodzenie rano na światło słoneczne. Spojrzenie rano na światło, po prostu bycie po to, żeby obudzić nasz organizm. Wywalenie telefonu i ekranów z łóżka, z sypialni najlepiej, żeby nie kusiło, żeby wieczorem mieć ten czas wyciszenia i niesprawdzania i rano pierwsze co po wstaniu zastanowić się co u nas, zanim sprawdzimy co u świata. Inne wskazówki to ograniczyć kofeinę, najlepiej kofeinę wypić ostatnią filiżankę kawy czy też napoje energetyczne o 14, żeby był ten czas na
dla organizmu
na to, żeby ta kofeina już się przetrawiła i nie oddziaływała na nasz mózg. I wyciszenie się przed snem, rytuały, zadbanie o godziny w snu, żeby one były regularne, jak najbardziej nam się uda. To jest bardzo ważne, pomaga naszemu organizmowi zrozumieć, kiedy ma czuwać, kiedy ma spać. Więc zadbanie o to jest naprawdę ważne. Niestety wstawanie rano w weekend brzmi bardzo nieatrakcyjnie.
Ale mamy cały dzień dla siebie.
Tak, i przekłada się
na to, co chcemy robić wtedy.
Na jakość snu. No i aktywność fizyczna, nie powiedziałam aktywności fizycznej. A to też jest coś, co najlepiej z rana, bo wtedy też pobudza bardziej nasz organizm i pomaga, jakoś nastraja na resztę dnia, podnosi nam samopoczucie, ale też sprawia, że łatwiej jest wieczorem zasnąć.
Czyli dbamy o siebie, myślimy o sobie przede wszystkim, ale też staramy się w taki prosty, najprostszy sposób podchodzić do tego. Nie szukamy nie wiadomo jakich sposobów i złotych środków, tylko po prostu dobre nawyki, proste nawyki, które mogą pomóc. To jest taki przepis na to, żeby się czuć dobrze też po prostu.
Tak, też zastanawianie się nad tym, jak nam jest ze sobą, jak się czujemy w ciągu dnia, znalezienie takich momentów, żeby sprawdzić, co u nas, bo w momencie, kiedy tu jest ciągle coś do zrobienia, jakieś obowiązki, praca, ciągle ktoś coś od nas chce, coś jest zawsze na liście, warto poszukać tych momentów, żeby zobaczyć, co u nas, jak się czujemy, czego potrzebujemy, bo łatwo nam się zgubić i wtedy się zaczynamy gorzej czuć po prostu.
I tu znowu wracamy do tej uważności.
Tak.
Myślę, że to jest bardzo ważna puenta naszej rozmowy, tak? Że to skupienie na sobie, ta uważność, ta praktyka prostych czynności, to jest to, co może nam pomóc i w dobrym, jakościowym śnie, i w dbaniu o swoje zdrowie psychiczne, swój dobrostan taki psychiczny. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę, bo
ja
bardzo
dziękuję.
Mi miło. Dużo, myślę, że takich informacji, które jak ktoś będzie chciał i będzie szukał, to będzie mógł praktykować dla siebie i stosować dla siebie. No i co? I ćwiczymy uważność teraz, tak?
Tak, i dbanie o siebie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Ja mam nadzieję, że jakoś to się komuś przyda i uda się wdrożyć w życie małymi krokami, nie wszystko naraz, bo tak myślę sobie, że chcielibyśmy wszystko, tu pory wstawania, regularność, światło, wieczory, wyciszanie się, ekrany, to wszystko jest bardzo ważne, małymi krokami można wprowadzić i do tego też zachęcam. I dziękuję ci za zaproszenie jeszcze raz.
Małymi krokami jest super efektem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.
Podcast Wyspani, by spało się lepiej.